Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. America's Bank The Epic Struggle to Create the Federal Reserve. To książka historyczno-ekonomiczna Rogera Lowensteina, która opisuje długi i pełen sporów proces powstawania amerykańskiego banku centralnego. Autor pokazuje nie tylko sam Federal Reserve Act z niewinowicie się skreślą roku, lecz także wcześniejsze konflikty między zwolennikami silniejszej instytucji centralnej a obrońcami rozproszonego systemu bankowego. To opowieść o polityce, finansach i kompromisie, w której znaczenie mają zarówno wielkie kryzysy, jak panika w 97 roku, jak i konkretne osobowości, między innymi Paul Warburg, Nelson Aldrich, Carter Glass i Woodrow Wilson. Książka tłumaczy: dlaczego problem stabilnej waluty, rezerw bankowych i kontroli nad podażą pieniądza stał się jednym z najważniejszych sporów w historii Stanów Zjednoczonych. Lowenstein pisze w sposób przystępny, ale opiera narrację na źródłach i szerokim tle historycznym, dzięki czemu książka jest jednocześnie reportażem historycznym i rzetelnym wprowadzeniem do dziejów amerykańskiej polityki monetarnej. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, jak kolejne kryzysy finansowe doprowadziły do potrzeby banku centralnego, Lowenstein pokazuje, że Federal Reserve nie powstał z jednego nagłego impulsu, lecz był odpowiedzią na długi łańcuch problemów monetarnych. Po rozpadzie pierwszego i drugiego banku Stanów Zjednoczonych Ameryka przez dekady funkcjonowała w systemie, w którym banki stanowe i regionalne emitowały własne banknoty, a rezerwy krążyły w sposób chaotyczny. Autor podkreśla, że taki układ sprzyjał sezonowym niedoborom gotówki, panikom i destabilizacji kredytu, szczególnie gdy gospodarka potrzebowała elastycznego dopływu pieniądza. Kluczowe znaczenie ma tu panika w 97 roku, bo pokazała, że prywatny sektor bankowy sam nie potrafi skutecznie zapewnić płynności w sytuacji stresu. Książka nie przedstawia banku centralnego jako abstrakcyjnego ideału, lecz jako instytucję wyrosłą z konkretnych awarii systemu. Dzięki temu czytelnik rozumie, że Fed był próbą uporządkowania mechanizmu, który przez lata generował niepewność i okresowe załamania zaufania. Po drugie, spór o to, kto ma kontrolować pieniądz, bankierzy czy politycy. Jednym z najważniejszych tematów książki jest pytanie o źródło władzy nad emisją pieniądza i kredytu. Lowenstein pokazuje, że reformatorzy byli podzieleni nie tylko co do technicznych rozwiązań, ale przede wszystkim co do tego, komu można zaufać. Bankierzy argumentowali, że pieniądz powinien pozostać możliwie blisko praktyki handlowej i że rynek sam najlepiej reguluje obieg kapitału. Reformatorzy polityczni oraz część opinii publicznej obawiali się jednak, że pozostawienie tego obszaru wyłącznie w rękach prywatnych elit oznaczałoby przewagę Wall Street nad resztą kraju. Książka dobrze pokazuje napięcie między centralizacją a decentralizacją, które nie było jedynie techniczną debatą o strukturze instytucji, lecz sporem o demokrację, władzę i interesy społeczne. W tym sensie Fed staje się kompromisem między dwoma modelami porządku gospodarczego. Autor wyjaśnia, że nowy system miał łączyć dyscyplinę i elastyczność, ale zarazem nie mógł wyglądać jak narzędzie jednej grupy interesu. Po trzecie, od populizmu do kompromisu. Czyli polityczna droga do Federal Reserve Act, książka bardzo mocno akcentuje, że stworzenie rezerwy federalnej było procesem politycznym, a nie tylko eksperckim projektem finansistów. Lowenstein opisuje erę progresywizmu, narastającą nieufność wobec wielkich korporacji i rosnącą presję na reformy państwa federalnego. W tym tle ważną rolę odgrywają postacie takie jak Nelson Aldrich, Carter Glass i Woodrow Wilson, którzy reprezentowali różne interesy i różne wyobrażenia o tym, jak powinien wyglądać system bankowy. Autor pokazuje też, że ostateczne rozwiązanie nie było czystym zwycięstwem żadnej ze stron, lecz wynikiem negocjacji, w których trzeba było pogodzić oczekiwania bankierów, polityków i regionalnych interesów. To właśnie dlatego system Fed ma strukturę mieszczącą zarówno Centralną Radę Gubernatorów, jak i 12 banków regionalnych. Lowenstein czyta to jako amerykański kompromis ustrojowy, który miał zapobiec zbytniemu skupieniu władzy, a jednocześnie zapewnić sprawniejsze zarządzanie kryzysami. Dzięki takiemu ujęciu książka pokazuje, że instytucje finansowe są produktem walki politycznej równie mocno jak ekonomicznej logiki. Po czwarte, rola wyrazistych postaci w budowaniu narracji o narodzinach Fedu. Lowenstein nie pisze suchej kroniki ustaw i debat, lecz opiera opowieść na kilku silnie zarysowanych postaciach historycznych. Paul Warburg jawi się jako jeden z najważniejszych rzeczniczy reformy, człowiek dobrze znający europejskie systemy bankowe i rozumiejący ograniczenia amerykańskiego modelu. Woodrow Wilson staje się natomiast politykiem, który potrafił przełożyć reformę finansową na język odpowiedzialności publicznej i zyskać dla niej mandat polityczny. Carter Glass reprezentuje napięcie między potrzebą porządku a obawą przed dominacją bankierów, a Nelson Aldrich pokazuje, jak bardzo interesy finansowe i partyjne splatały się w kulisach reformy. Taka konstrukcja narracji ma znaczenie nie tylko literackie. Autor dzięki niej wyjaśnia, że wielkie zmiany instytucjonalne zależą od charakterów, ambicji i ograniczeń konkretnych ludzi. Jednocześnie nie idealizuje żadnej ze stron, bo pokazuje i wiedzę Warburga, i polityczne kalkulacje Wilsona, i nieufność wobec elit finansowych. W efekcie historia Fedu staje się opowieścią o ludziach, którzy musieli połączyć konkurujące wizje w działającą całość. Na koniec. Dlaczego książka pozostaje aktualna w sporach o niezależność i zakres władzy Fedu? Jedną z największych zalet tej książki jest to, że historia nie urywa się na roku 1900. Lowenstein wyraźnie sugeruje, że spór o bank centralny nigdy nie został całkowicie zamknięty, bo dotyczy fundamentów amerykańskiego systemu gospodarczego. Zmiany związane z odejściem od złota, rosnąca rola państwa w zarządzaniu pieniądzem i kolejne kryzysy finansowe sprawiły, że Fed stał się coraz ważniejszym arbitrem polityki monetarnej. Autor pokazuje, że wiele dzisiejszych debat od niezależności banku centralnego po równowagę między regułami a uznaniowością ma swoje korzenie właśnie w tych dawnych sporach. Książka jest więc cenna nie tylko jako historia, ale także jako narzędzie do rozumienia współczesnej polityki gospodarczej. Czytelnik widzi, że dzisiejsze dyskusje o inflacji, stabilności rynku i roli państwa nie są nowym zjawiskiem, lecz kontynuacją bardzo starego konfliktu o to, jak daleko może sięgać centralna władza monetarna. To nadaje książce wyraźną aktualność i odróżnia ją od bardziej suchych opracowań akademickich. Podsumowując, America's Bank warto czytać przede wszystkim wtedy, gdy interesuje nas historia gospodarcza Stanów Zjednoczonych, polityka pieniężna albo geneza instytucji, które nadal wpływają na światowe finanse. Książka dobrze sprawdzi się zarówno u czytelników początkujących, którzy chcą zrozumieć, skąd wziął się Fed, jak i u osób bardziej zaawansowanych, szukających porządnej narracyjnej syntezy. Jej największą zaletą jest połączenie rzetelności historycznej z przejrzystą opowieścią o ludziach, sporach i kompromisach. W porównaniu z wieloma innymi książkami o bankowości centralnej, Lowenstein nie zatrzymuje się na technicznej analizie instytucji, lecz pokazuje polityczne napięcia między regionami, klasami społecznymi i różnymi wizjami państwa. Dzięki temu czytelnik lepiej rozumie, że Fed nie był oczywistym wynikiem eksperckiego planu, ale efektem wieloletniej walki o kształt amerykańskiej demokracji gospodarczej. To właśnie ta perspektywa sprawia, że książka jest jednocześnie pouczająca, klarowna i wyjątkowo aktualna. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Roger Lowenstein, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.